W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan niech będzie z wami. Drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nabożeństwie z okazji trzeciej niedzieli po Wielkanocy, niedzieli jubilate. To znaczy, że w tym dniu szczególnie radośnie powinniśmy wysławiać naszego Pana. A witam was hasłem dzisiejszego dnia z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału 17 wersetu. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Panie nasz Boże, dziękujemy ci za to, że gromadzisz nas dzisiaj w tym kościele. Dziękujemy ci za to, że możemy tworzyć twój kościół, społeczność twoich dzieci. Bądź teraz wśród nas obecny, pomóż nam radośnie ciebie uwielbiać. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Drodzy, pragnę poinformować, że jeszcze dzisiaj zapraszamy na jeszcze jedno nabożeństwo. Myślę, że zdążymy na godzinę 10:30 do Lesznej Górnej. Tam odbywa się dzisiaj pamiątka jubileuszowa, pamiątka poświęcenia Kościoła, na którą serdecznie zapraszamy. Za tydzień zapraszamy na nabożeństwa do wszystkich naszych kościołów. W Kozakowicach, Godziszowie i Kisielowie będą to nabożeństwa z Wieczerzą Pańską. Zgodnie z decyzją Rady Parafialnej będziemy w przyszłym tygodniu także zbierać ofiarę na rzecz remontu elewacji kościoła w Kozakowicach. Zeszłotygodniowa ofiara ołtarzowa wyniosła w sumie 5323,20 zł. Za każdy dar serdecznie dziękujemy. Jutro, to jest w poniedziałek 12 maja, zapraszamy ósmoklasistów wraz z rodzicami na spotkanie modlitewne przed rozpoczynającymi się we wtorek egzaminami na koniec szkoły podstawowej. Początek spotkania tutaj w kościele o godzinie 19. Panie, zapraszamy serdecznie na podwieczorek dla Pani we wtorek 13 maja o godzinie 17. Gościem będzie pani pastorowa Aniela Wawrzeczko, która zajmuje się między innymi działalnością w organizacji Open Doors. Członków Rady Parafialnej zapraszamy na zebranie w najbliższą środę o godzinie 18:30. Koło Pań z Lesznej wybiera się na jednodniową wycieczkę do parafii w Mikołowie 21 maja. Będzie także możliwość zobaczenia opactwa cystersów w Rudach Raciborskich. Koszt 100 zł. Chętnych do dołączenia serdecznie zapraszamy. Można kontaktować się z kancelarią parafialną. Do odbioru jest najnowszy numer zwiastuna. Serdecznie polecamy. Rozpoczęliśmy także prace remontowe elewacji kościoła od strony ulicy. Prawdopodobnie widzieliście, że stoją już rusztowania. Robotnicy już tam w zeszłym tygodniu pracowali, także prace trwają. Zachęcamy do wpłacania ofiar na ten cel na listę w kancelarii parafialnej przelewem na konto bankowe lub za pomocą blika. Numery telefonów, gdzie można wpłacić blikiem, są dostępne na drzwiach kościoła. Trwa także zbiórka ofiar na bratnią pomoc imienia Gustawa Adolfa. Za każdy dar serdecznie dziękujemy. Natomiast jubilatom, którzy obchodzili swoje urodziny w ostatnim czasie, w minionym tygodniu lub przeżywają je dzisiaj, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i Bożego wsparcia na każdy kolejny dzień życia. Z karty żałobnej natomiast podajemy, że 7 maja zmarł w wieku 94 lat świętej pamięci Karol Hajduk. Zamieszkiwał w Cieszynie, a uprzednio w Goleszowie. Pogrzeb odbył się wczoraj tutaj w Goleszowie. Ogłaszamy dalej, że Centrum Misji i Ewangelizacji zaprasza na obóz dla dzieci. Odbędzie się on w dniach od 2 do 9 sierpnia w Węgierskiej Górce, w pięknym, bezpiecznym otoczeniu natury. W programie m.in. wyjścia na kręgle, do fabryki czekolady, na basen, w góry, codzienne spotkania ze Słowem Bożym, uwielbienie, gry terenowe, zabawy, warsztaty. Zapewniona będzie opieka fachowej kadry, pełne wyżywienie oraz mnóstwo radości i inspiracji. Drodzy, kontynuując cykl modlitewny o parafię naszego kościoła, weszliśmy w zeszłym tygodniu w modlitwę o diecezję pomorsko-wielkopolską i dzisiaj pierwsza parafia tej diecezji, parafia w Bydgoszczy. Oprócz dużego miasta wojewódzkiego obejmuje ona swoim zasięgiem kilka okolicznych powiatów. Do parafii należą filiał w Sępólnie Krajeńskim, a cała społeczność liczy 201 osób. Proboszczem parafii jest ksiądz Marek Loskot. Parafia od 10 lat ma nowe centrum parafialne, w którym znajdują się także pokoje gościnne. Przy parafii działa także Ewangelickie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, dzięki któremu organizowane są liczne koncerty. Także parafię w Bydgoszczy będziemy chcieli też dołączyć do modlitwy powszechnej. A teraz, drodzy, chcielibyśmy radośnie śpiewać pierwszą z wyznaczonych pieśni. 199. Introit numer 48. Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie, alleluja. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże, alleluja. Panuje w mocy swej na wieki, alleluja. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się. Panie Boże, zmiłuj się. Chwała Bogu na wysokościach, na wysokościach Bogu cześć i dzięki łasce Jego. Módlmy się. Panie nasz i Boże, drogi Ojcze, radujemy się i uwielbiamy Twoje święte imię za Twoje zbawienie, które przyniosłeś nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, że jeżeli ktoś jest w Nim, staje się nowym stworzeniem. To, co stare, przemija i wszystko staje się nowe. Prosimy Cię przez Ducha Świętego, abyś prowadził nas w naszym życiu. Abyśmy rzeczywiście żyli tym nowym życiem, opartym na Tobie, a nie na tym świecie. Udziel nam, Panie, Twojej mądrości, w jaki sposób postępować mamy na co dzień. A wysłuchaj nas, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Drodzy, chcielibyśmy wysłuchać fragmentów Pisma Świętego. Pierwszy fragment pochodzi z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 17 w wersetach od 16 do 34. Gdy Paweł czekał na nich w Atenach, oburzył się w duchu na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i czczącymi Boga, a na agorze codziennie z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, co chce powiedzieć ten nowinkarz. Inni natomiast, zdaje się, że jest zwiastunem obcych bóstw. Głosił bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Wtedy zabrali go, zaprowadzili na Areopag i zapytali, czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz? Każesz nam bowiem słuchać jakichś nowych rzeczy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze na nic innego nie poświęcali tyle czasu, co na mówienie o czymś nowym albo wysłuchiwanie czegoś nowego. Wówczas Paweł, stojąc pośrodku Areopagu, przemówił. Ateńczycy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Gdy bowiem przechodziłem i oglądałem wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym było napisane nieznanemu Bogu. Otóż ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką. Ani nie jest uzależniony od posługi rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował. Bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On także z jednego człowieka powołał do istnienia wszystkich ludzi, aby zamieszkiwali całą powierzchnię ziemi. Określił właściwe czasy i granice ich zamieszkiwania, aby szukali Boga, czy to nawet dotknęli go po omacku i znaleźli. W rzeczywistości bowiem jest on niedaleko od każdego z nas. W nim przecież żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. Jeśli więc jesteśmy z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra albo kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Nie zważając przeto na czasy nieświadomości, Bóg wzywa teraz wszędzie i wszystkich ludzi, aby się nawracali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat. Przez człowieka, którego na to przeznaczył. Po uwierzytelnieniu wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, inni natomiast powiedzieli, posłuchamy o tym innym razem. Tak Paweł wyszedł spośród nich. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. A słowo Ewangelii znajdujemy zapisane w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 15, wersety od 1 do 8. Pan Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest rolnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby lepiej owocowała. Wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli nie pozostanie w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie będziecie trwać, ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, ten jak latorośl zostanie wyrzucony na zewnątrz i uschnie. Zbierają je, wrzucają do ognia i płoną. Jeśli we mnie będziecie trwać, a moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. Mój ojciec będzie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i staniecie się moimi uczniami. A za to słowo Ewangelii bądź pochwalony, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.
Zaśpiewajmy kolejną pieśń 198. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy, chcielibyśmy się wsłuchać dzisiaj w fragment z Księgi Przypowieści Salomona, albo inaczej nazywaną Księga Przysłów, z rozdziału 8, wersety od 22 do 36. Pan mnie nabył na początku swej drogi, przed swoimi dziełami od dawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, wcześniej niż ziemia powstała. Zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było głębin, gdy nie było źródeł obfitujących w wodę. Zostałam zrodzona, zanim zostały osadzone góry, nim powstały pagórki. Gdy jeszcze nie uczynił gleby ani pól, ani pierwszego pyłu ziemi. Ja tam byłam, gdy ustanawiał niebo, gdy zakreślał horyzont nad otchłanią, gdy utwierdzał chmury wysoko i umacniał źródła otchłani, gdy wyznaczał granice morzu, by wody nie wystąpiły z brzegów, gdy zakreślał fundamenty ziemi. Wtedy byłam przy nim mistrzynią, radością dzień po dniu, zawsze ciesząc się z jego obecności, ciesząc się w jego zamieszkałej ziemi, znajdując radość w synach ludzkich. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, którzy strzegą moich dróg. Słuchajcie pouczenia i bądźcie mądrzy, nie lekceważcie go. Szczęśliwy, kto mnie słucha, kto czuwa codziennie u moich bram, kto czeka u moich drzwi. Kto bowiem mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma łaskę od Pana. Kto zaś mnie omija, wyrządza krzywdę sobie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo. Pomóż nam właściwie to słowo rozumieć i wykorzystywać w naszym codziennym życiu. Amen. Drodzy, wydaje mi się, że stanął przed nami dzisiaj niesamowicie ciekawy i nietypowy fragment biblijny. Rzadko zdarza się, że za tekst przewodni obrane są przypowieści Salomona. I nietypowym jest także to, że główną postacią dzisiejszego tekstu nie jest Bóg, ani żaden bohater biblijny jak prorok, król czy apostoł. W zasadzie na pierwszy rzut ucha, czytając te słowa, możemy się nawet nie orientować w tym, kto jest tutaj podmiotem tej historii, kto się tutaj wypowiada. Jeśli jednak przeczytalibyśmy tę przypowieść od początku, dowiedzielibyśmy się, że w tych słowach przemawia do czytelnika mądrość. Mądrość. W tym przypadku opisuje ją Salomon jakby osobę. W tekście tym opowiada ona o sobie samej, jakoby była pierwszą z rzeczy, którą Pan Bóg nabył, czy inaczej stworzył, jeszcze przed stworzeniem całego świata. Salomon chce tu podkreślić, jak ważną kwestią w Bożym dziele jest właśnie mądrość. Ale drodzy, warto, abyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czym ta mądrość w zasadzie jest. Bo wielokrotnie wspominamy o mądrości. Odmieniamy ją w społeczeństwie przez wszystkie przypadki. Ale czy autentycznie jest ona obecna wśród nas, w naszym życiu? Czy mądrość jest elementem naszego bycia tu na ziemi? Spróbujmy odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie, czym jest mądrość i czym ona jest w perspektywie Bożej, w perspektywie chrześcijańskiej. Kiedy coś albo ktoś jest mądry? Niekiedy określamy tak osobę jako mądrą, która wiele wie. Kiedy ktoś przeczytał wiele książek na różne tematy, a jego biblioteczka w domu ugina się pod ciężarem wielostronicowych almanachów różnych wydawnictw, albo już nawet nie ma gdzie zbytnio tych książek układać. Są tacy ludzie, którzy gdy zobaczą taką sytuację, gdy wchodzą do czyjegoś domu i widzą, że ten ktoś ma mnóstwo książek, to mówią: o matko, jaki ty musisz być mądry, skoro masz tyle tych książek. Albo niekiedy mówi się, że jakaś książka jest mądra, bo na przykład jest napisana w taki sposób, że jej po prostu nie rozumiemy. A może jako mądrego albo mądrą określamy na przykład dziecko, nastolatka w szkole albo studenta na uczelni, którzy na wszystkich przedmiotach mają świetne oceny, a co roku na ich świadectwach mienią się na przykład czerwone paski albo obdarzeni są stypendiami za wysokie wyniki w nauce. I wówczas często do takiej osoby mówimy: ale ty jesteś mądry. Ponieważ ten ktoś opanował jakiś konkretny materiał, a często nawet wyprzedził podstawę programową. A może określenie mądry obdarzamy jakąś osobę, która ma lub właśnie zdobyła jakiś tytuł naukowy. Gdy widzimy na przykład w telewizji osoby z DR albo prof przed nazwiskiem, to często mówimy: to na pewno mądra osoba. Tak naprawdę takich przykładów możemy mnożyć i mnożyć. Możemy więc w tej perspektywie stwierdzić, że dla wielu mądrość jest wtedy, gdy na przykład wiele wiemy, gdy jesteśmy oczytani, może gdy dobrze opanowaliśmy jakiś temat, może gdy wykazujemy się wysokim ilorazem inteligencji. I drodzy, nie chcę tego negować, bo rzeczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Ale są na przykład osoby, które twierdzą, że to wcale nie jest mądrość. Dla innych prawdziwa mądrość wiąże się na przykład z wiekiem i z doświadczeniem, jakie nabyliśmy w swoim życiu. Często szczególnie młode osoby słyszą na przykład od starszych: jak będziesz w moim wieku, to będziesz się mógł wypowiadać, bo wtedy może coś będziesz wiedział. I znowu, drodzy, ja nie neguję tego, że wraz z wiekiem nabywamy mądrości, bo rzeczywiście w większości przypadków tak się właśnie dzieje. Chciałbym jednak zadać nam wszystkim pytanie: czy to jednak jest ta mądrość, o której pisze nam w jednej ze swoich przypowieści król Salomon? Czy to jest mądrość taka Boża? Można powiedzieć, że tak, oczywiście. Ta mądrość, którą rozumiemy tutaj tak na ludzki sposób, to jest pewien Boży dar, z którego trzeba korzystać. Ale Salomon najprawdopodobniej nie to ma na myśli. Sam Salomon otrzymał przecież mądrość dotyczącą podejmowania mądrych decyzji w życiu. Znamy przecież tę historię. A więc mądrych decyzji, czyli takich, które w przyszłości przynosiły jakiś pozytywny skutek. I uważam, że nie możemy negować tego, że to rzeczywiście jest mądrość, bo Biblia sama mówi, że Salomon był królem mądrym. Ale czy Salomon ostatecznie posiadł tę mądrość, o której pisze nam dziś? Warto przeczytać jego historię, w jaki sposób kończy się jego życie. Czy rzeczywiście ta mądrość dała mu bliskość z Panem Bogiem? Chcemy posłuchać raz jeszcze, co mądrość mówi sama o sobie z Bożej perspektywy w tym dzisiejszym tekście. Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, którzy strzegą moich dróg. Słuchajcie pouczenia i bądźcie mądrzy. Nie lekceważcie go. Szczęśliwy, kto mnie słucha, kto czuwa codziennie u moich bram, kto czeka u mych drzwi. Kto bowiem mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma łaskę od Pana. Kto zaś mnie omija, wyrządza krzywdę sobie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. W czym możemy znaleźć prawdziwą mądrość, w której znajdziemy życie i w której znajdziemy łaskę od Pana? Czy znajdziemy ją w wykształceniu, w inteligencji? Czy znajdziemy tą łaskę od Pana w odkryciach naukowych, w oczytaniu w wielu książkach? Czy znajdziemy ją w doświadczeniu życiowym, w tym, że jakiś czas przeżyliśmy już na tej ziemi? Czy może znajdziemy ją w relacjach z drugim człowiekiem albo w mojej pozycji w społeczeństwie? Drodzy, jak powiedziałem, ja nic z tego nie neguję. Ale czy te rzeczy można określić jako mądrość, które dadzą nam życie wieczne? Czy to, że mam tytuł, da mi Królestwo Boże? Czy to, że wiele lat przeżyłem na tej ziemi, czy to mi da Królestwo Boże? Problem pojawia się wtedy, gdy uważamy, że taka ludzka mądrość jest najważniejsza, że ona zapewni nam przetrwanie, a nawet życie wieczne. Problem jest wtedy, gdy mądrość w ludzkim ujęciu stara się stawiać ponad mądrością Bożą. A czym jest ta mądrość Boża? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? A dalej pisze: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. W tym jest mądrość. Mądrość w krzyżu Chrystusa. W zaufaniu, że moje życie ma opierać się na Jezusie. To może brzmi paradoksalnie dla świata. Paweł przecież pisze: my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. I słyszeliśmy też to dzisiaj w Dziejach Apostolskich. Gdy Paweł zaczął mówić o zmartwychwstaniu, co zrobili Ateńczycy? W większości go wyśmiewali, bo uznali to za głupstwo. Ale dla powołanych, dla nas chrześcijan, dla i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Paradoksalnie, największą mądrością, jaką możemy posiąść w życiu, jest to, co wielu ludzi uznaje za największą głupotę. Jezus Chrystus, ten, który zmarł za nas na krzyżu, który był wyśmiewany na tym krzyżu i który zmartwychwstał i który wróci, żeby zabrać swój Kościół do nieba. Drodzy, w czym pokładamy swoją nadzieję? W takiej ludzkiej mądrości, byleby fajnie przeżyć to życie? Czy może swoją nadzieję pokładamy w Chrystusie, który chce nam dać życie wieczne i który jest mądrością Bożą? Czy chcemy się tego Chrystusa trzymać? Czy chcemy iść za tym wskazaniem mądrości, która mówi nam w przypowieściach: kto bowiem mnie znajdzie, znajdzie życie i otrzyma łaskę od Pana? Czy może jesteśmy tymi, którzy omijają tą Bożą mądrość, którzy omijają Chrystusa i nie stawiają Go na pierwszym miejscu swojego życia? Kto zaś mnie omija, wyrządza krzywdę sobie. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. Drodzy, chciejmy. Chciejmy, ciesząc się dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela radości, ciesząc się ze zmartwychwstania Chrystusa, uchwycić się tego Chrystusa, żyć Jego mądrością, która czasem jest sprzeczna z tym światem. Czasem jest. I chciejmy rzeczywiście w tym życiu na pierwszym miejscu stawiać Pana Jezusa i za Nim iść w naszej codzienności, czytając Słowo Boże, modląc się, podążając za Jego wskazówkami, przede wszystkim ufając Mu, że On zapewnia nam życie wieczne. Amen. Módlmy się. Panie nasz i Boże, dziękujemy Ci za to, że przyszedłeś dzisiaj do nas w słowach mądrości, Twojej mądrości. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy być ludźmi, którzy mogą się kształcić, którzy mogą poznawać ten świat, którzy mogą nabywać doświadczenia. Oddajemy Ci za to chwałę, bo to jest Twój dar. Ale Panie, pomóż nam pamiętać, że nie w tym ma być nasza nadzieja, że nie to mamy stawiać na pierwszym miejscu swojego życia, ale Twoją mądrość. Mądrość, którą świat tak często odrzuca. Mądrość, która jest w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Mądrość w tym, że On jako jedyny jest nam w stanie zapewnić życie wieczne w Bożym Królestwie. Prosimy Cię, Panie, pomóż nam Jemu ufać. Nie szukać jakichś zamienników w tym świecie, które mogą na chwilę wypełnić nas w jakiś pozytywny sposób, ale ostatecznie wiodą nas na zatracenie. Pomóż nam w naszym życiu iść za tą mądrością, słuchać Chrystusa, żyć Jego wskazaniami i ufać Mu, że On nas doprowadzi do Bożego Królestwa. Bądź, Panie, z nami. Amen. Drodzy, usłyszeliśmy dzisiaj czytane i rozważane Boże Słowo. Chciejmy teraz więc w odpowiedzi na to Słowo wyznać naszą wiarę apostolskim wyznaniem wiary. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie naszym Panu, ku żywotowi wiecznemu. Amen. Zaśpiewajmy kolejną pieśń 749. Módlmy się. Panie nasz i Boże, drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że możemy tworzyć społeczność Twoich dzieci. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się wsłuchać w Twoje słowo. Pomóż nam tej mądrości w Jezusie Chrystusie szukać na co dzień i za nią podążać. Drogi Panie, prosimy Cię o cały ten nowy tydzień, w który dzisiaj wchodzimy. Chcemy Cię jeszcze prosić, Panie, o błogosławieństwo na świętowanie w Lesznej, świętując 20 lat Kościoła. Chcemy Cię, Panie, prosić o błogosławieństwo na to wszystko, czego będziemy się w przyszłym tygodniu podejmować. Prosimy Cię, Panie, o nasze miejsca pracy, o nasze miejsca nauki. Chcemy Cię prosić dalej o maturzystów, którzy zdają swoje egzaminy. Chcemy Cię prosić, Panie, o ośmioklasistów, którzy także od wtorku będą zaczynali egzaminy na koniec szkoły podstawowej. Prowadź ich, proszę, i błogosław. Drogi Panie, chcemy Ci powierzać także prace remontowe tutaj w Goleszowie. Chcemy Cię prosić także o rozpoczęcie prac w Kozakowicach, by to wszystko mogło iść do przodu i byśmy mogli tym także Tobie chwałę oddawać, dziękując Ci za Twoją łaskę. Drogi Panie, Tobie powierzamy całe nasze rodziny, nasze domy, nasze miejscowości. Chcemy Cię, Panie, prosić o tych wszystkich, którzy mają się źle. Chcemy Cię prosić, Panie, o tych wszystkich, którzy w minionym czasie pożegnali albo będą żegnać swoich najbliższych. Panie, abyś pocieszał, abyś wzmacniał i udzielał Twojego pokoju. Chcemy Cię także prosić o tych wszystkich, którzy się cieszą, którzy radują się przy okazji, z powodu różnych okazji. Chcemy prosić Cię, by ta radość była zawsze oparta na Tobie i by trwała jak najdłużej. Chcemy Cię prosić, Panie, o cały nasz świat, o mądrość dla rządzących, o wszystkie te miejsca, gdzie trwają konflikty, wojny, gdzie mają miejsca epidemie, katastrofy naturalne, gdzie człowiek jest nastawiony przeciwko drugiemu człowiekowi. Prosimy Cię, Panie, by nastał Twój pokój, by nastało Twoje królestwo, by zakończyły się te trudne i złe czasy. Chcemy Cię, Panie, prosić też o cały Twój Kościół, tak dzisiaj w szczególności modląc się o zbór w Bydgoszczy. Chcemy Ci dziękować za tych wszystkich, którzy działają w tej parafii. Chcemy Ci dziękować także za sympatyków Kościoła, za nowych członków parafii, którzy przychodzą do tego zboru. Chcemy Ci dziękować za to, że od 10 lat może działać Luterańskie Centrum Parafialne w Bydgoszczy. Chcemy Cię prosić o parafian, którzy po okresie pandemii utracili swoją społeczność ze zborem. Chcemy Cię prosić także o tegorocznych konfirmantów w tym zborze. Prosić Cię o pastora tego zboru, o księdza Marka Loskota. Bądź, Panie, z nimi, błogosław im. I wysłuchaj nas, Panie, gdy tak razem chcemy do Ciebie zawołać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. I niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da swój pokój. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Na zakończenie zaśpiewajmy pieśń 308.
Panie, połącz nas, niech nas nic nie dzieli. Z łaski Twej Ciebie wyznać chcieli, w samotności swej Twoim będę zawsze. Śmieję się czy płaczę, błogosławisz mnie. Nikt nie może sam zdobyć łaski Pana, przez miłości dar darmo jest nam dana. Ten zwycięży zło, kto się wszystkim dzieli, aby wszyscy mieli miłość, łaskę Twoją.